Pytać każdy może. Po 12.15 w studiu lub w terenie idziemy śladem spraw, jakie niesie życie. Pytać każdy może.
W Polsce wciąż ponad 90% dzieci jest zaszczepionych. Z roku na rok rośnie jednak liczba rodziców, którzy rezygnują z obowiązkowych szczepień. Jak twierdzą, szczepionki są groźne i mogą prowadzić do dramatycznych powikłań. Wielu lekarzy ripostuje. Powikłania są rzadkie, groźny może być natomiast powrót wielu chorób. Dziś pytamy o obowiązkowe szczepienia dla dzieci. Michał Słowodzian, dzień dobry. W studiu witam gości. Jest z nami dr Radosława Staszek-Kowalska, ordynator oddziału pediatrii, pneumonologii i alergologii Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I Marta Szeszuła z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Co państwo, nasi słuchacze, sądzą o obowiązkowych szczepieniach dla dzieci? Jakie są państwa doświadczenia? Obawiają się państwo szczepionek? Czy może bardziej chorób, przeciwko którym szczepienia mają dzieci zabezpieczyć? Proszę do nas dzwonić. Do państwa dyspozycji numer telefonu 52 345 5090, 52 345 5090. Dzwonić można już teraz. Dyskusja o szczepieniach toczy się nie od dziś. Czasem jest bardzo emocjonalna. No mam nadzieję, że nam uda się spojrzeć nieco z pewnego dystansu na ten problem. Co roku o 30-40% rośnie liczba niezaszczepionych dzieci. Rodzice nie kryją, że obawiają się reakcji poszczepiennych, obawiają się składu szczepionek. No rodzic chce jak najlepiej dla dziecka, z drugiej strony ciąży na nim nakaz. Czyta jednak, że może być różnie. Co ma zrobić dr Radosława Staszek-Kowalska? Problem jest trudny.
Szczepić. Absolutnie. Ja jestem absolutnie zwolenniczką szczepień dzieci. Mam troje wnucząt, które wszystkie były zaszczepione tak, jak powinny być zaszczepione. Natomiast no, nie ma naukowych doniesień klinicznych o, powiedziałabym, szkodliwym działaniu szczepionek. Oczywiście są niepożądane odczyny poszczepienne. Mogą być różne odczyny poszczepienne. Od tych najprostszych, czyli obrzęków w miejscu płucia, do przejściowych stanów podgorączkowych, może nawet gorączki. Natomiast nie ma udokumentowanego powiązania ciężkiego uszkodzenia czy centralnego układu nerwowego, czy powiedzmy sobie jakichś zaburzeń odporności po szczepiennych.
Niemniej wiele rodziców zadaje sobie pytanie, szczepić czy nie szczepić. Halo, halo, witam serdecznie. Czy się słyszymy? Nie udało się, spróbujemy jeszcze raz. Halo, halo.
Tak, dzień dobry, witam.
Witam serdecznie. Jesteśmy na antenie.
Ja miałam takie pytanie. Nie wiem, ile jest w tym prawdy, ale rozmawiałam z kilkoma młodymi paniami, mamami, które mają dzieci w wieku niemowlęcym. Twierdzą, że obawiają się głównie dlatego, że w tej chwili podobno, mówię podobno, bo ja tego nie jestem w stanie sprawdzić, tylko muszę ufać słowom osób, które mi to mówią. Daje się dzieciom maleńkim, noworodkom, mieszankę szczepionek. Że jest tam podobno kilka szczepionek jakichś naraz i dlatego rodzice się obawiają, że konsekwencje są jakie są. Są może przyczyną właśnie te szczepionki podawane w ten sposób, że wielokrotność szczepionek w jednej dawce. Więc ja nie wiem, czy to jest prawda. Jeżeli tak, no to jestem w stanie zrozumieć rodziców, bo sama bym się bała.
Są pewne obawy.
Nie mam takiego maleńkiego dziecka, ale wiem, że kiedyś, jak moje dziecko było małe, to były szczepionki podawane, że tak powiem, w jakichś odstępach czasu. Zaraz po porodzie, potem po jakichś miesiącach, czy pół roku, czy trzech miesiącach, po pół roku, po ośmiu miesiącach, po roku, tak sukcesywnie dochodziły te szczepionki kolejno. A w tej chwili podobno daje się dziecku malutkiemu kilka lat.
Dotknęła pani bardzo ważnej kwestii. Państwo tutaj słyszą. Otwieram w tej chwili kalendarz szczepień. Bardzo dziękuję. Przypomnę numer telefonu 52 345 5090. Mogą państwo do nas dzwonić. Czekamy na państwa opinię. Co sądzą państwo o obowiązkowych szczepieniach dla dzieci? No właśnie, pani Marto, słuchaczka pyta o te szczepienia. No to nie jest tak, że one nie są w czasie rozłożone, prawda? Kalendarz jest faktycznie dosyć mocno obciążony, natomiast no pierwsza doba, potem drugi miesiąc życia.
Tak, po ukończeniu szóstego tygodnia życia, następnie w czwartym miesiącu życia, później piąty, szósty miesiąc życia i siódmy to są te szczepienia, które są w pierwszym roku życia dziecka. Następnie w drugim roku życia są kolejne szczepienia, A potem dopiero 6 rok życia, 10, 14 i 19. Z tym, że odnosząc się tutaj do wątpliwości pani, musimy zauważyć, że no rzeczywiście dziecko zaraz po urodzeniu posiada jakąś tam wrodzoną odporność. No jednak z czasem te przeciwciała zanikają. Organizm dziecka staje się zbyt słaby i musimy po prostu w jakiś sposób mu pomóc, żeby ewentualnie mógł działać przeciw groźnym chorobom. No a żeby wytworzyć taką pełną odporność, niektóre szczepionki muszą być podawane kilkukrotnie. I też w odniesieniu do tego, co pani powiedziała, że ileś tam lat temu tych szczepionek było mniej lub były w innych odstępach czasu. Są teraz też inne zagrożenia, inne groźne choroby, więc jakieś szczepienia musiały zostać tak dodatkowo w cudzysłowie dołożone. Ale też te szczepienia, które były podawane kilka lat temu, zawierały inną ilość antygenów, więc też nie może być to porównywane. W tej chwili szczepień jest więcej, ale ilość antygenów jest mniejsza.
I kiedy tu spoglądam na kalendarz, o tym także mówiła słuchaczka, to faktycznie w drugim miesiącu życia, w trzecim, czwartym, tak, na błonnicę, tężec, krztusiec, są to szczepionki skojarzone obowiązkowe, tak? Czyli pani doktor, to są kilka w jednym?
To znaczy tak, nieprawdą jest, że jest kilka w jednym. No oczywiście to mamy wybór tych szczepionek. Mamy wybór szczepionek, tak zwanych szczepionek, które są szczepionkami obowiązkowymi, bezpłatnymi. I wówczas jest od 2 do 3 ukłuć, czyli powiedzmy kujemy od osobno wirusowe zapalenie wątroby typu B, błonnicę, tężec, krztusiec i hemofilus, ale są też szczepionki skojarzone, tak zwane 5 w jednym, 4 w jednym czy 6 w jednym. Ale proszę zwrócić uwagę, że też nawet te szczepionki skojarzone, które zawierają wiele jak gdyby bakterii, powiedziałabym, no antygenów może tak, ale są to szczepionki, które nie są żywymi szczepionkami bakteryjnymi. To są szczepionki odjadliwione, posiadające pewne struktury tych bakterii. To nie jest tak, że podajemy... Że jedyną żywą szczepionką to była ospa prawdziwa, której na szczęście w tej chwili nie ma.
Było jeszcze żywe polio, które zostało
wycofane. Czyli to są acelularne szczepionki, nie ma żywych szczepionek.
A te żywe były jakby, no,
bardziej niebezpieczne. Niebezpieczne.
I teraz kolejny głos słuchacza. Halo, halo, witam serdecznie.
Dzień dobry. Dominik z Włocławka.
Witam.
Przez ostatnie 5 minut nie słuchałem dokładnie, jak tam treść rozmowy państwa wyglądała. Natomiast bardzo smutno się słucha, kiedy ktoś ma tytuł naukowy, nieważne czy stopnia lekarskiego, czy stopnia doktoranckiego, ignoruje tak podstawowe dane związane z biologią człowieka, gdzie dziecko w wieku do 6 miesięcy, jego układ immunologiczny nie funkcjonuje praktycznie w żadnym stopniu, ponieważ zgodnie z naszą naturą mleko matki jest zaopatrzone we wszystkie niezbędne składniki, które mają zabezpieczyć dziecko przed ewentualnymi infekcjami, jak również krew pępowinowa posiada komórki macierzyste. To też jest notabene...
Komórki macierzyste także są w mleku, prawda? Mhm.
Dokładnie, tak.
Ale chodzi panu o to, że dziecko nie ma odporności i jak rozumiem w pana ocenie...
Jak można konstruować odporność u kogoś, kto jej nie potrafi nawet nabyć? Natomiast wymusza się stosowanie, po pierwsze, moim zdaniem powinno się nie nazywać te produkty, które teraz się sprzedaje, szczepionkami, ponieważ one są mylnie postrzegane. Nas uczono w szkole, że Ludwik Pasteur wymyślił szczepionkę opartą o pewien schemat. Natomiast miał konkurenta, który skonstruował szczepienia trochę inaczej, czyli zastosował metodę odmienną, którą sam przyznał, że nie należałoby jej stosować, ponieważ jego kolega po fachu wymyślił rzeczywiście dosyć bardziej skuteczną i metodycznie też.
Jakby pan mógł doprecyzować, bo nie rozumiemy, o co
ja
chodzi.
Ja też nie bardzo rozumiem.
Chodzi o to, że szczepionki nie zawierają obumarłych postaci bakterii czy wirusów. One zawierają kwas RNA, a żeby wzbudzić układ immunologiczny, dodaje się do szczepionek związki oparte o aluminium czy rtęć. Więc proszę, panie doktor, żeby nie mówiły takich rzeczy, że są bezpieczne, bo nie potrzeba mieć skończonych studiów medycznych, żeby stwierdzić, że związki jakiekolwiek rtęci są toksyczne, a przede wszystkim neurotoksyczne.
I to, o tych zanieczyszczeniach, jeśli pan pozwoli, będziemy jeszcze mówić. Bardzo panu dziękuję.
To nie są zanieczyszczenia. Mhm. To nie są zanieczyszczenia, to są celowo dodawane
substancje. Nie ma pan racji. Nie ma pan racji. Będziemy dyskutować.
Żeby wzbudzić układ immunologiczny do agresywnej reakcji, ponieważ te i związki aluminium i rtęci powodują to, że nasz układ immunologiczny reaguje bardzo agresywnie, bo nie potrafi sobie z nim poradzić i szuka sposobu. To wzbudza go do stanu mniej więcej podobnego jak przy ostrej infekcji, co powoduje, że kwas RNA jest łatwiej przez niego znajdowany. I nie to nie, że nie ma pan racji, tylko proszę sobie poczytać specyfikacje, jak w jaki sposób opracowują firmy farmaceutyczne szczepionki. A wiem, co mówię, bo pracowałem w firmie farmaceutycznej. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani doktor Radosława Staszak-Kowalska. Kilka tematów
tak,
na raz. Zacznijmy od tej, że faktycznie dziecko dopiero nabywa odporność. I teraz pytanie, czy właśnie te pierwsze miesiące to jest za wcześnie, żeby ingerować szczepionkami, czy nie?
Więc tak, dziecko rodzi się z pewną pulą przeciwciał, które otrzymało od matki, szczególnie w klasie IgG. I to jest bardzo
duże.
Klasa IgG, czyli taka inaczej, jest w stanie obronić się przed drobnoustrojami, szczególnie bakteriami, mniej wirusami, ale ma pewną pulę przeciwciał. Te przeciwciała naturalnie zanikają w około 6 miesiącu życia dziecka po urodzeniu. Natomiast matka, karmiąc to dziecko, rzeczywiście daje kolejną pulę tych przeciwciał. I w związku z tym to nie jest prawda, że dziecko się rodzi zupełnie bezbronne. Ono się rodzi raz, że ochronione, jeżeli chodzi o układ wewnątrzmaciczny, a dwa, że przy karmieniu piersią to dziecko jest również, ma już pewną ochronę. Natomiast nie znalazłam żadnego doniesienia, no może pan pracujący w firmie farmaceutycznej produkującej szczepionki wie lepiej, żeby szczepionki zawierały trujące sol rtęci czy aluminium. Tam są na pewno domieszki, powiedzmy, jakichś mikropierwiastków, natomiast niedodawanych świadomie. Nie jestem w stanie tego zrozumieć, żeby ktokolwiek mógł świadomie dodawać związki trujące.
Tak jak zresztą pani doktor tutaj zauważyła, około 6 miesiąca zanika u dziecka ta naturalna odporność. No więc właśnie, już wcześniej zaczynamy szczepić, żeby po ukończeniu tego 6 miesiąca życia odporność ze szczepionek już w pewnym stopniu działała. A odnosząc się do tych zanieczyszczeń, o których tutaj pan wspomniał, no zapewne chodzi panu tutaj o pochodną rtęci, jaką jest tiomersal. Z tym, że no tutaj też trzeba rozróżnić, jaki to jest składnik, ponieważ tiomersal jest nieszkodliwą metylrtęcią, a etylrtęć to jest taki składnik, którego byśmy się obawiali. Więc no też trzeba znać skład chemiczny, żeby merytorycznie odnieść się do składu szczepionek. Jeszcze chciałabym podkreślić, że szczepionki no, przechodzą liczne badania na bezpieczeństwo i rzeczywiście i firmy farmaceutyczne i no, tutaj jest wiele rygorystycznych norm, żeby one zostały wprowadzone.
Aczkolwiek ten temat tego, że w szczepionkach znajdują się jakieś różne dziwne zanieczyszczenia, no on pojawia się także w wypowiedziach forumowiczów internetowych, ale także na to zwrócił pan Tomasz, nasz słuchacz, z którym rozmawiałem przed audycją, no że pojawiają się też doniesienia już bardziej naukowe, które muszą niepokoić. Posłuchajmy pana Tomasza.
Doszedłem do takich wniosków na podstawie badań, jakie zostały ostatnio opublikowane. To jest międzynarodowy dziennik dotyczący szczepień ochronnych i szczepionek. I taka publikacja miała miejsce w styczniu tego roku. Włoscy naukowcy z National Council of Research zbadali 44 szczepionki powszechnie stosowane w Europie i w USA. To badanie miało na celu określić, jakie znajdują się w nich substancje, oprócz tych, które producent zamieścił na ulotce. Wykorzystano tutaj bardzo precyzyjne instrumenty badawcze, mikroskopię elektronową, spektroskopię rentgenowską i w tych szczepionkach we wszystkich 44, czyli nie było ani jednego wyjątku, znajdowały się tam cząstki, kryształy, osady takich pierwiastków jak ołów, chrom, żelazo, tytan, brom, silikon, bar, cynk, aluminium, stront, bizmut, siarka, cyrkon, złoto, wapń, miedź, nikiel, cer, wolfram, srebro, mangan, chrom i hafn. I to wszystko było w dodatku do rtęci, która jest podawana w niektórych szczepionkach jako konserwant. I to były cząsteczki o rozmiarach od 100 nanometrów do nawet 10 mikronów. Co powodują te cząsteczki? No one są przede wszystkim, nie są biodegradowalne, czyli nie są usuwane z organizmu, gromadzą się w tkankach, wywołują chroniczne stany zapalne, zatrucia toksyczne, różne reakcje immunologiczne, obrzęki, ziarniaki, a nawet procesy nowotworowe i uszkadzają też DNA. No to jest oficjalna publikacja, ta Krajowa Rada Badawcza Włoska, tak? To nie jest źródłem jakimś niewiarygodnym, nie jest zależne od jakichś producentów szczepionek, to były niezależne badania zrobione.
Tyle pan Tomasz, to są zupełnie nowe badania, no pewnie trudno się jeszcze do nich jakoś odnieść, bo są one dopiero publikowane. Sami naukowcy piszą, że wygląda to na zupełnie przypadkowy zbiór zanieczyszczeń, który powstaje na przykład podczas spalenia odpadów. Takie ilości mogą być groźne, pani doktor?
Myślę, że w takiej ilości zawartości przy takich szczepionkach, które my stosujemy, powiedzmy trzy podstawowe i powiedzmy kilka uzupełniających, no ja nie znam wyników tych badań, więc trudno mi się ustosunkować. Natomiast powiem szczerze, że ja w swojej 34-letniej praktyce lekarskiej naprawdę nie widziałam bardzo ciężkich powikłań po szczepieniu. Niepożądane odczyny poszczepienne tak, ale nie ciężkie powikłania, ciężkie choroby, które są skutkiem szczepień ochronnych u dzieci.
52, 345, 50, 90. Czekamy na Państwa głosy. Co Państwo sądzą o obowiązkowych szczepieniach dla dzieci? Pani doktor zaczęła od tego rozmowę, że właśnie, no szczepić, ale oczywiście szczepionki mogą powodować pewne działania niepożądane, tak jak każdy lek, prawda?
No każdy lek albo każdy inny, to dokładnie zastrzyk czy tabletka.
Eksperci to podkreślają. Ale tu otwiera się pole do dyskusji, czy zatem należy przymuszać kogoś do korzystania z takiego leku, no bo w innych przypadkach leczenie jest dobrowolne. Tutaj mamy nakaz.
Ze względu na profilaktykę bardzo ciężkich chorób zakaźnych. Jak gdyby zasadą szczepienia to nawet nie jest specjalnie... Wróćmy na przykład do tej grypy, której się niektórzy strasznie boją. To jest szczepionka zalecana. Ona nas nie uchroni przed grypą stricte, ale na pewno złagodzi jej objawy, jak już zachorujemy, a przede wszystkim jej zadaniem jest zapobiec ciężkim powikłaniom, zapaleniom mięśnia sercowego, zapaleniom opon mózgowo-rdzeniowych czy zapaleniom płuc. To jest zasada. Po prostu chodzi o to, żeby złagodzić objawy tej choroby. Jeżeli wyszczepimy całą populację, to unikniemy tych ciężkich chorób zakaźnych. Wyradykowaliśmy polio, wyradykowaliśmy ospę prawdziwą, czyli to są choroby zakaźne, które wykazywały ogromną śmiertelność i ogromne powikłania. Widzicie Państwo w tej chwili ludzi, którzy są chromymi ludźmi, kulejących, takich typowo po polio, ja na ulicy już w tej chwili nie widzę. A 20-30 lat temu te dzieci czy te osoby dorosłe chodziły.
52, 345, 50, 90 to nasz numer i kolejny głos. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Jesteśmy na antenie, proszę bardzo.
Momencik, ciszę radio.
O, jakby pan mógł ciszej, byłoby super. Tak.
Mówi Darek z Bydgoszczy.
Witam.
Ja mam takie pytanie, witam, do pani, co tam siedzą, bo powiem tak, siedzę tutaj, słucham i słuchając, nie zareagując, no nie idzie wytrzymać.
Chciałbym tylko, żeby pan, nie, żebyśmy nie emocjonalnie, mówię. Tylko konkretnie, ma pan pytanie, dokładnie. Proszę zadać bez ocen ad persona.
Pani przed chwilą powiedziała, że wysoka wyszczepialność w naszym społeczeństwie istnieje, prawda?
No jest, to są fakty. Zgadza się. To są fakty.
Jak wysoka?
Ponad 90%.
Blisko 95% proszę, nawet w naszym województwie.
Rozumiem. To proszę mi powiedzieć, skoro jest taka wysoka wyszczepialność, dlaczego tyle dzieci choruje na choroby wieku dziecięcego?
Ale my nie szczepimy przeciwko chorobom wieku dziecięcego.
Na wszystko.
A my nie szczepimy przeciwko zapaleniom płuc, my nie szczepimy przeciwko grypie.
No pneumokoki to jest dwoinka płuc, no przecież państwo doskonale o tym
wiecie. Proszę pana, my szczepimy przeciwko ciężkim powikłaniom po zakażeniu dwoinką zapalenia płuc. I to nie jest... Proszę, wie pan, ja pracuję na oddziale, powiedziałabym, infekcyjnym. Tak. My nawet pobierając wydzieliny i badając w kierunku bakterii, identyfikując bakterie, my nie wyhodowujemy przy tych łagodnym zapaleniu płuc pneumokoka. To są najczęściej infekcje wirusowe. My szczepimy przeciwko ciężkiej chorobie pneumokokowej, przeciwko pneumokokowemu zapaleniu mózgu, zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych czy postocznicy pneumokokowej. To ma zapobiec. To mają być zapobiec, a nie wirusowe zapalenie płuc, infekcja gardła czy zapalenie zatok obocznych nosa. Czyli niech pan nie myli infekcyjnych chorób wieku dziecięcego z ciężkimi chorobami zakaźnymi. To jest zupełnie inna pula chorób.
Dobrze, tutaj nie będę w stanie wchodzić w szczegóły, ale wracając do tematu. Skoro jest takie wysokie wyszczepienie, to dlaczego dzieci chorują na wszelkie choroby tutaj, no nie wiem jakie tam, powiedzmy na różyczkę, ospę po szczepieniach?
Nie, proszę pana, dużo mniej mamy zachorowań na różyczkę i na ospę. Najczęściej chorują dzieci nieszczepione. Tak.
Zgadza się.
Nieszczepione?
Tak.
A ja pani podam przykład, bo mój syn był szczepiony na krztuśce. Wie pani, po szczepionce się tak rozchorował, że mało się nie udusił.
A czy pan jest pewny, że to był krztusiec?
Jestem pewien.
A miał pan badania robione? Miał pan badania?
U lekarza.
Ale był pan, były badania robione, poziomy przeciwciał swoistych, IgM, IgG, IgA, tak?
Oczywiście.
To gratuluję.
No i gdzie pani nie ochroniła ta szczepionka. A skoro jest troszkę wysoka, mówimy, wyszczepialność, to jak jest 5% niewyszczepionych, to wtedy pani mówi, że raczej nieszczepione dzieci stanowią zagrożenie. To 5% w 95% ma zagrażać?
Wie pan co, ale im więcej osób nie będzie się szczepić, im więcej osób nie będzie szczepić swoich dzieci, tym ten procent będzie coraz większy. I przy zaszczepieniu populacji poniżej 90%, no już te wszystkie groźne choroby stanowią istotne zagrożenie.
Wie pan, w Stanach Zjednoczonych jest taki obowiązek, że rodzice muszą udokumentować, że dziecko jest wyszczepione przed przyjęciem do przedszkola i do żłobka. Ponieważ pozostali rodzice nie zgadzają się na to, aby dzieci nieszczepione były w jednej grupie z dziećmi szczepionymi, bo one stanowią zagrożenie dla tych dzieci. Nie mówimy o banalnych infekcjach, chorobach infekcyjnych, tak jak mówiliśmy, tych infekcji gardła, czy tam powiedzmy dolnych dróg oddechowych, tylko mówimy o ciężkich chorobach zakaźnych. To jest absolutnie różnica. Proszę zrozumieć, to są zupełnie inne choroby.
Tak,
i my przeciwko tym chorobom szczepimy, głównie.
I bardzo dziękuję panu za głos. Kolejna opinia słuchacza. Halo, halo, witam serdecznie.
Dzień dobry.
Tym razem słuchaczka, witam serdecznie.
Proszę państwa, chciałabym zadać takie pytanie pani doktor. Czy mama, która przychodzi do lekarza po szczepieniach i dziecko po szczepieniach bezpośrednio reaguje w ten sposób, że wygina się w literę C, wysoko gorączkuje, płacze nieustannie przez kilka godzin. Czy to jest wskazanie do niezaszczepienia po raz kolejny dziecka?
Wie pani co, ja to zawsze tak mówię, już to mówiłam też przed audycją, ja słucham rodziców. Rodzice są bardzo mądrzy i doskonale obserwują swoje dziecko. To najprawdopodobniej, tak był odczyn poszczepienny. Ja muszę pani powiedzieć, że dokładnie miałam te same objawy u swojego syna po trzeciej szczepionce diperte i polio.
I co, nie była pani przerażona?
Bo byłam przerażona. Proszę mi wierzyć, byłam młodą lekarką, byłam przerażona i zadzwoniłam do mojej szefowej, ona mówi, dziecko, uspokój się. To jest po prostu taka reakcja poszczepienna. Najprawdopodobniej to była bardzo silna kolka, bo wtedy jeszcze polio podawało się doustnie. Natomiast trudno powiedzieć, czy to jest przeciwwskazanie do kolejnego szczepienia. Natomiast jeżeli nie spowodowało to ciężkiego jakiegoś uszkodzenia, powiedzmy centralnego układu nerwowego, czy innych takich, powiedziałabym, ciężkich uszkodzeń.
Prawdopodobnie spowodowało, niestety.
No trudno powiedzieć, to jest bardzo indywidualne. Nie?
Jest pani w trakcie badań, tak?
Wie pani, o co chodzi? Chodzi mi o to, że to pytanie też miało jakiś cel. Chodzi o to, że moje dziecko zostało po tych objawach poszczepiennych zaszczepione po raz kolejny. Mhm. I w tej chwili mamy poważną sytuację z dzieckiem, ale to już nie o to chodzi. Chodzi o to, że lekarze nie reagują na to, co mówią rodzice.
No właśnie to mówiłam. Musimy słuchać rodziców.
Nie reagują. Proszę mi wierzyć, że nie reagują.
I tu rodzice są w bardzo trudnej sytuacji, tak? Bo co pani mogła zrobić w tym gabinecie, tak? Musiałaby pani pewnie stoczyć jakąś batalię, walkę.
To znaczy ja poszłam i zgłosiłam te objawy. No mówię, natomiast to nie zostało w żaden sposób, to zostało zbagatelizowane, no może w ten sposób powiedzmy. I dziecko zostało zaszczepione po raz trzeci. W tej chwili mamy problem i z padaczką, i inne objawy są również. Dziecko zostało zdiagnozowane przez ortopedę. Było silne napięcie mięśniowe. Jesteśmy rehabilitowani. No i jest to napięcie mięśniowe. I wiadomo było, i pan ortopeda, pan doktor, ja dzwonię z Włocławka. Zostało dziecko zdiagnozowane, że to jest napięcie mięśniowe i że to było już napięcie mięśniowe i że absolutnie nie wolno było zaszczepić. Dziecko zostało zaszczepione, także ja nie wierzę w żadne tutaj.
I tak naprawdę, pani doktor, to powinno być zarejestrowane jako właśnie...
Jako niepożądane odczyn poszczepienny, tak, dokładnie, dokładnie. I zarejestrowane.
Ja mam w tej chwili sprawę tutaj u Rzecznika Praw Pacjenta zgłoszoną i to jest sprawa w toku, więc ja tutaj nie chcę w ogóle
lepiej nie, rzeczywiście.
Dyskutować, ale chodzi o co? bagatelizowane są wszelkiego rodzaju zgłoszenia rodziców, dlatego chciałabym też prosić, żeby...
Słuchać rodziców, ja jestem tego samego zdania.
Rzeczy, bo rodzice widzą swoje dziecko i są w stanie bardziej zaobserwować niektóre rzeczy niż...
No tak, bo to jest jedna wizyta, badanie dziecka przedmiotowe przed szczepieniem, prawda? Nie na wszystko jesteśmy w stanie zwrócić uwagę. Natomiast ja absolutnie przyznaję pani rację. Lekarze powinni bezwzględnie słuchać.
Jeszcze przepraszam, tylko ja dostałam jako zalecenie właśnie ten nieustanny płacz dziecka i wyginanie się w literę C, to nie mogliśmy go po prostu... My byśmy go, dziecko złamali, gdybyśmy chcieli go doprowadzić do takiej formy, w jakiej powinien on być. Dostałam zalecenie parzyć melisę 3 razy dziennie. Także chciałam tylko to jeszcze dodać.
Sprawa jest w toku. Bądźmy w kontakcie, bo być może także będzie potrzebna interwencja, jak pani mówi, że nikt nie chce tej sprawy pani zarejestrować jako NOP, bo zarejestrowanie NOP-u no ma swoje pewne konsekwencje, bo oczywiście. Chociażby można właśnie odroczyć inne szczepienia, można domagać się odszkodowania. Bądźmy w kontakcie. Bardzo pani dziękuję za głos. Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego.
Uprzejmie.
No właśnie, są takie sytuacje, kiedy naprawdę szczepionek nie należy podawać. Jakie to są sytuacje?
No na pewno ostre choroby infekcyjne, aczkolwiek podobno, znaczy inaczej, przeciwwskazanie jak zwykły katar nie jest przeciwwskazaniem. Natomiast ja zawsze mówię, że jeżeli dziecko oczywiście gorączkuje, ma objawy ostrej choroby infekcyjnej czy jakiejś innej choroby, nie szczepić. I no może to też będzie niepopularne, ale ja uważam, jeżeli ktokolwiek z otoczenia dziecka jest chory, mocno chory, gorączkujący, kaszlący, to nigdy nie wiadomo, czy dziecko nie jest w okresie wylęgania tejże infekcji i bezpiecznie będzie odroczyć to szczepienie.
I bardzo
oczywiście
często rodzice, to jest taka wiedza troszkę nieoficjalna, ponieważ trzeba się trochę zmagać z lekarzami, bo lekarz może powiedzieć, nie, no katar to nie jest przeciwwskazanie.
No tak, ale rodzice,
nie poddawać,
rodzice mają
trzeba
wyczucie.
Być aktywnym, tak, trzeba być tak, też aktywnym, tak, proszę państwa, tak. To nie, do buntu nie namawiamy, ale jeśli, no bo nic lekarz też nie zrobi, prawda, od razu ma dać
oczywiście,
nie posypie.
Nie, absolutnie nie.
Można w takiej sytuacji, trzeba być po prostu mądrym i troszeczkę bardzo aktywnym. Jakie jeszcze inne sytuacje? Na pewno hospitalizacje, tak? Jakieś zapalenia płuc, ospa, biegunka.
Biegunki, tak jest. Kontakt z chorobą zakaźną. Na przykład dziecko chodzi do przedszkola, ma termin szczepienia, a w przedszkolu jest ospa. Czyli nigdy nie wiemy, czy ono, jeżeli nie było szczepione przeciwko ospie, nie jest w okresie wylęgania. Też odczekajmy troszeczkę. Poza tym tak, no dosyć latą, takie pełne lato, 40-30 stopni. Też staramy się nie szczepić w tym okresie takiego bardzo, bardzo, bardzo wysokich temperatur. I słuchać bezwzględnie uwag i spostrzeżeń rodziców.
Ja bym jeszcze chciała zwrócić uwagę, że no jeżeli... rodzice nie mają pełnego zaufania do lekarza i gdzieś tam rozbieżność zdań istnieje. Jednak rodzic ma swoje obawy, ma jakieś swoje wątpliwości. No istnieje możliwość udania się do innego lekarza, konsultacji ze specjalistą. Tutaj w Bydgoszczy istnieje jeszcze wojewódzki konsultacyjny punkt szczepień. Także jak najbardziej pytać, być dociekliwym i po prostu poznawać opinię i mówić dużo o swoim dziecku, o wszystkich wątpliwościach, wszystkich objawach, jakie wystąpiły, bo to jest bardzo istotne przy prawidłowej kwalifikacji do szczepienia.
No to jest tak, że każde dziecko jest inne, prawda? No to statystyka, z tego co pani mówią, działa na rzecz jakby szczepień,
tak,
ale zdarzają się...
Absolutnie.
Zdarzają się czasami także mocno dramatyczne przypadki. Pani Małgorzata, nasza słuchaczka, z którą rozmawiałem przed audycją, mama 2 synów, no, postanowiła dzieci nie szczepić w obawie właśnie przed konsekwencjami. Posłuchajmy.
Na kursie przygotowującym do porodu spotkałam mamy, które również planowały nie szczepić, bo miały dzieci, które były zaszczepione, ale one przeszły właśnie po tych szczepieniach, one bardzo, bardzo źle się czuły. Wręcz jedna z mam powiedziała, że ma wrażenie po prostu, że jej córka więcej choruje właśnie po tych szczepieniach. I ja zaczęłam sprawdzać, wyszłam na strony polskie, na strony angielskie, na niemieckie również i okazało się, że na tych wszystkich stronach jest po kilkaset tysięcy wyników w momencie, kiedy wrzuci się następstwa szczepień. To były powikłania takie, że na przykład dziecko przez blisko tydzień po prostu praktycznie prawie że leżało jak betka. prawie, że przez cały czas spało, przez tydzień blisko spało, kiedy jedna koleżanka powiedziała mi, że zauważyła właśnie, że jej córka zdecydowanie więcej zaczęła właśnie po szczepieniach chorować też. To, że dzieci więcej chorują, to jest jedno, ale ja zobaczyłam tam autentyczne dramaty, ludzie, których dzieci po prostu umierały. 48 godzin na przykład po tym szczepieniu 6 w jednym dziecko po prostu umarło. I ja jako matka zaczęłam się po prostu zwyczajnie bać. Czytałam o tym naprawdę bardzo, bardzo dużo i takich dramatycznych historii. Dziecko z każdym dniem czuje się coraz gorzej i później musiało wylądować, załóżmy, gdzieś w szpitalu, gdzie lekarze jednak nie chcieli tego powiązać ze szczepionką. No a w momencie, kiedy praktycznie kilkanaście godzin po szczepionce, jeżeli dziecko jakieś takie gwałtowne reakcje ma, no to jak nie wiązać tego ze szczepionką? Więc ja jako matka zdecydowałam, że nie będziemy szczepili, że poczekamy. Znaleźliśmy panią pediatrę, która właśnie jest również tego zdania, iż załóżmy to szczepienie w pierwszej dobie dziecka, ono absolutnie nie powinno mieć racji bytu. Argumenty były takie, iż tak naprawdę dziecko, które chwileczkę po porodzie, kilka godzin po porodzie, ono chwilę później otrzyma przeciwciała z mlekiem matki. I ono nie potrzebuje przeciwciał, w których są wirusy, w których są metale ciężkie, w których jest formaldehyd. To są po prostu trucizny, które tak naprawdę absolutnie nie mają czego szukać. W ogóle nie mają prawa być właśnie w organizmie dziecka, które dopiero co się narodziło. Pojawiły się również takie właśnie opinie rodziców, iż zobaczyli, że po szczepionce nie tylko nastąpiło zahamowanie wszelkiego rozwoju, ale nastąpił bardzo wyraźny regres. Wręcz dziecko musiało zupełnie od początku uczyć się siadać, oczywiście chodzić, mówić. Dziecko, które już mówiło, dwuletnie, które chodziło, które samo jadło, które czytało książeczki, nazywało zwierzątka, po prostu nagle stało się takim no prawie, że półrocznym oseskiem, który tylko leży i się po prostu patrzy, wydaje różne dźwięki. I to się wydarzyło w ciągu raptem paru tygodni po szczepionce.
Sporo jest dramatycznych relacji rodziców. Zdarzają się te najtragiczniejsze opowieści o śmierci dziecka. Dziecko może umrzeć po podaniu szczepionki, pani doktor?
Trudno znaleźć odpowiedź. Ja bym się przede wszystkim zastanowiła, jaka była przyczyna bezpośrednia zgonu tego dziecka. No, nie można powiedzieć, że to było bezpośrednio po szczepionce. Można powiedzieć, że...
Najczęściej w takich przypadkach okazuje się, że te dzieci mają ciężki, wrodzony niedobór odporności.
Tak. Mm. To prawda, jest to bardzo rzadki zespół, aczkolwiek
mówi
występuje...
Mówi się o kilkunastu przypadkach rocznie w Polsce.
Tak, nie więcej na pewno. Natomiast
ale się zdarza,
oczywiście, że tak. Natomiast to, o czym pani mówiła, to naprawdę bardzo ciężkie powikłania. Ja nie do końca jestem przekonana, czy to są rzeczywiście bezpośrednie powikłania po tych szczepieniach. Podejrzewam, że tam była również i inne przyczyny, czy powiedzmy nierozpoznane uszkodzenie centralnego układu nerwowego, czy właśnie ten wrodzony niedobór odporności, czy powiedzmy sobie inne przyczyny. Tutaj byłabym bardzo ostrożna w tym łączeniu bezpośrednim szczepionki z upośledzeniem czy z regresją rozwoju dzieci. Natomiast wracając do tego i pierwszej doby, my tam szczepimy przeciwko gruźlicy i wirusowemu zapaleniu wątroby typu B.
I ta przeciwko gruźlicy jest żywa.
Atenuowana, tak, ale żywa, tak, ale całkowicie odzjadliwiona. Ale proszę Państwa, to jest ochrona przeciwko gruźlicy. My nigdy nie jesteśmy, matka nie poda przeciwciał przeciwko gruźlicy w mleku. Dziecko nie ma wytworzonych przeciwciał przeciwko gruźlicy w mleku. Ona oczywiście, tak jak każda szczepionka, nie zapobierze, jeżeli w ogóle byłby rozwój, natomiast zmniejszy zdecydowanie objawy i nie ukrywam, że to jest jedyna dawka szczepienia przeciwko gruźlicy w ciągu całego życia, bo dawniej szczepiliśmy jeszcze 6-latków, 14-latków, 18-latków, w tej chwili nie. Mamy tylko tą
Natomiast
jedną...
Natomiast jeśli dziecko tfu-tfu ma ten wrodzony niedobór odporności, to może to się
skończyć. To może być dramat.
Dziecko może umrzeć.
Może być dramat.
Nie prowadzi się badań przesiewowych w tym kierunku.
Nie.
Czyli to jest taka
prowadzimy.
Trochę loteria, to dla rodziców brzmi.
No ale proszę Państwa, to jest raz na 1,5 miliona. No, generalnie to jest naprawdę, ja wiem, że to brzmi dramatycznie, natomiast trzeba rozważyć wszystkie za i wszystkie przeciw i tak jak ja zawsze mówię, słuchać rodziców.
I to jest bardzo ważna wskazówka, bo nie ma przesiewowych badań w kierunku niedoboru odporności, natomiast kiedykolwiek, jeśli w rodzinie pojawiła się taka sytuacja, że nie wiem, w pokoleniu rodziców, dziadków zmarło niemowlę.
Pradziadków. Tak jest, była nagła śmierć niemowlęcia, należy o tym zwrócić uwagę. Tak, na to trzeba zwrócić
komu?
Uwagę.
W szpitalu powiedzieć, że odraczam?
Odraczam szczepienie, robię badania w kierunku zaburzeń odporności wrodzonym, sprawdzam to wszystko i wtedy decyduję się na szczepienia. Później, w późniejszym okresie życia dziecka.
I kolejny głos. Halo, halo, witam serdecznie.
Dzień dobry. Ja mam takie pytanie odnośnie szczepień. Chciałabym się dowiedzieć, czy jeżeli na przykład, czy każde dziecko jest badane indywidualnie przez lekarza, tak, czy jest kwalifikowane do szczepienia, jakie są to badania i ewentualnie czy lekarz w ogóle informuje rodzica, o jakie mogą wystąpić NOP-y. Kolejne pytanie jest też takie, czy jeżeli wystąpią te NOP-y, czy lekarz rzeczywiście zgłasza je do odpowiednich organów? Bo teraz aktualnie wygląda sytuacja tak, iż jeżeli nie zaszczepimy dziecka według kalendarza szczepień, aktualnie jest jakby sanepid informowany i co powoduje dalsze jakby tutaj nakładanie grzywien, tak? Więc pytanie jest takie, czy w ogóle, nie wiem, podążamy teraz za kalendarzem szczepień, czy po prostu podchodzimy indywidualnie do każdego dziecka? No, dziękuję bardzo.
Obowiązuje...
Dziękuję bardzo. Mhm. Sytuacja pewnie jest bardzo różna. Mhm.
Nie, obowiązuje nas kalendarz szczepień. Obowiązuje nas kalendarz szczepień. Natomiast każde dziecko musi być zbadane przez lekarza pediatrę, czy też lekarza POZ-u w poradni dzieci zdrowych. W poradni dzieci zdrowych przed szczepieniem. Jest to badanie, szczegółowe zebranie wywiadu i badanie przedmiotowe. Jeżeli rodzic zgłosi niepożądany odczyn poszczepienny lekarzowi, ciąży na nim obowiązek ustawowy.
Ale to lekarz chyba najpierw rozpoznaje, tak?
Rozpoznaje niepożądany odczyn poszczepienny.
I to jest chyba taki słaby punkt tak naprawdę, bo tak jak słyszeliśmy...
Rodzice nie zgłaszają tych niepożądanych odczynów poszczepiennych.
Raz, że nie zgłaszają, bo mogą je rozpoznać, ale jak słyszeliśmy przykład z Wrocławka, pani zgłosiła i to zostało inaczej zinterpretowane. Więc to ten lekarz, tak? On decyduje na pierwszej linii, czy to w ogóle można zakwalifikować jako NOP, tak?
Tak, z tym, że musimy zauważyć, że to jest każde zaburzenie stanu zdrowia, które może mieć związek ze szczepieniem, występujące w ciągu 4 tygodni po szczepieniu. Wyjątkiem jest szczepienie przeciwko gruźlicy. Więc jeżeli ten okres będzie wydłużony, to tutaj lekarz nie może zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia uznać tego jako niepożądany odczyn poszczepienny. Więc istnieją pewne wytyczne, które tutaj ustalają, kiedy...
Czyli musi to nastąpić w ciągu czterech tygodni. Jeśli lekarz uparcie twierdzi, że to nie jest NOP, my uważamy, że to jest NOP, jest jakaś instancja odwoławcza, samemu można to zarejestrować? Jak to wygląda?
To znaczy...
Zadzwonić do sanepidu i się poskarżyć?
Mogą oczywiście bezpośrednio rodzice zadzwonić do stacji sanitarno-epidemiologicznej, najlepiej do powiatowej, ponieważ te stacje sprawują bezpośredni nadzór nad podmiotami leczniczymi. No i tutaj już będzie działanie tej stacji w celu ustalenia, czy rzeczywiście ten niepożądany odczyn poszczepienny wystąpił, bo może się tak oczywiście zdarzyć. Wtedy lekarz może być nawet za to ukarany również mandatem.
Tak samo jak mandatem mogą być ukarani rodzice, tak? Powiedzmy przy tej okazji, bo tu pani wywołała, jaki jest stan prawny, tak? Rodzice nie lubią tego tematu, no ale kary są.
Tak, to jest kara grzywny dokładniej. No, obowiązek poddania dzieci szczepieniom ochronnym do 19 roku życia jest obowiązkiem prawnym. I on, ten obowiązek wynika zarówno z ustawy, jak i z rozporządzenia. W przypadku, kiedy dziecko nie zostanie zaszczepione, rodzice podlegają egzekucji administracyjnej. Organem egzekucyjnym jest wojewoda kujawsko-pomorski i to wojewoda nakłada grzywny na wniosek właśnie państwowej.
Jakiej wysokości?
Powiem tak, z tego co się orientuję, bo tutaj oczywiście właściwym organem jest wojewoda, grzywny zaczynają się od 500 zł. Mogą być nakładane kilkukrotnie, jednak do kwoty łącznej nie wyższej niż 50 tysięcy. Na każdego z rodziców osobno również do każdego dziecka, jeżeli więcej dzieci nie jest zaszczepionych w danej rodzinie.
To bardzo wysokie. 50 tysięcy. I kolejny głos. Halo, halo, witam serdecznie.
Witam serdecznie. Czy jeszcze można się nie powiedzieć? Sobie jeszcze...
Tak. Tylko jakby pani mogła mówić do słuchawki i głośniej.
Dobrze.
Jesteśmy na antenie.
Mhm. No, dobrze. Witam serdecznie. Jestem na Sosa Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach. Cieszę się bardzo, że się wypełniłam, ponieważ nasze stowarzyszenie od 6 lat reprezentuje właśnie rodziców zmuszanych do szczepień i tych, którzy doświadczyli niepożądanych odczynów poszczepiennych u swoich dzieci. Niestety wojewoda kujawsko-pomorski nakłada najwięcej grzywien z całego kraju. Mamy sygnały od rodziców, że dochodzi do sytuacji, że nakładana jest grzywna nawet na rodzinę, która jest przekonana, że dziecko, poprzednie dziecko zmarło po szczepieniu. Więc to jest taki drastyczny przykład tego, jak bardzo odlegli są urzędnicy od problemów, które dotykają rodzin. Jak bardzo głównym celem są tu statystyki i tak zwana wyszczepialność, a nie dobro konkretnego dziecka. W związku z tym w tej chwili w całej Polsce powstają takie lokalne grupy wsparcia Stop NOP i powstaną oddziały stowarzyszenia również w województwie kujawsko-pomorskim i zostanie przekazana też petycja do wojewody o to, żeby przestrzegać praw pacjenta i praw człowieka w Polsce, żeby panowały takie standardy jak na Zachodzie. Jest też orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, które mówi, że obowiązek szczepień jest ingerencją łamie artykuł 8 Konwencji o prawach człowieka, jest ingerencją w prawo do poszanowania życia prywatnego.
Jak ktoś chciałby się z Państwem skontaktować, to gdzie można zasięgnąć opinii?
Zapraszamy na stronę www.stopnop.com.pl albo na stronę facebookową Stowarzyszenia StopNop.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję
za głos. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego. Rodzice, którzy są przeciwko szczepieniom, pani doktor, się organizują, bo faktycznie to jest bardzo indywidualne, prawda?
Bardzo
i faktycznie być może takie wzmocnienie, chociażby w takim uwrażliwieniu, że przypadki są bardzo indywidualne, no jest potrzebne, bo tak jak pani mówi,
słuchać rodziców
tak. To ładnie brzmi, praktyka wiemy jaka jest. Dokładnie. Lekarze zabiegani, być może także no, mają swoje poglądy, tak? I różnie to wygląda.
Tak, bo generalnie wśród lekarzy panuje absolutnie, myślę, że w większości lekarzy, posłyszeliśmy tutaj inne głosy, jednak przekonanie o tym, że naprawdę szczepienia przede wszystkim robią wiele, wiele dobrego. Zapobiegają najcięższym postaciom ciężkich chorób zakaźnych. Nie banalnych infekcji układu oddechowego, tylko ciężkim chorom zakaźnym. Powodującym nieodwracalne uszkodzenia mózgu, nieodwracalne uszkodzenia płuc, nieodwracalne uszkodzenia wątroby, na przykład jak zakażenie wirusem typu B. Także na to proszę zwrócić uwagę. To jest przeciwdziałanie tym najcięższym postaciom choroby, chorób zakaźnym, niebanalnym infekcjom układu oddechowego.
Ważna kwestia tutaj pani Marta powiedziała, no, że jeśli ta wyszczepialność spada poniżej 90%, no to już wtedy te choroby mogą wracać. Mhm. Państwo dostrzegają, że jest powrót jakichś chorób, z którymi już się uporano, teraz zachorowanie jest więcej.
Jest
mówi
więcej,
się o krztuśce.
Tak, bardzo dużo krztuśce jest. Tak, rzeczywiście, ale to chyba było związane z pewnym okresem troszeczkę innej szczepionki stosowanej.
Bo pojawiają się takie opinie, że to były po prostu kiepskie szczepionki.
Tak. My też widzimy w tej chwili rzeczywiście wzrost zachorowalności na krztusiec, potwierdzone badaniami immunologicznymi w szpitalu. Często dzieci trafiają właśnie z objawami krztuśca, no ale dzięki Bogu mamy leki na ten krztusiec.
Bardzo Państwu dziękuję. Temat rzeka tak naprawdę z pewnością on się będzie jeszcze pojawiał. Cieszę się, że mogliśmy, myślę, tak z dystansem i spokojnie porozmawiać o tym temacie. Nie jesteśmy w stanie odebrać już wszystkich telefonów, choć widzę, że telefon się jeszcze urywa. No, audycja ma swoje ramy czasowe. Bardzo Państwu dziękuję. Doktor Radosława Staszak-Kowalska, ordynator oddziału pediatrii, pneumologii i alergologii Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy była Państwa i moim gościem.
Dziękuję
oraz
bardzo.
Pani Marta Szeszuła z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy. Dziękuję bardzo. Bardzo Państwu dziękuję za wszystkie głosy. Do usłyszenia, mówi Michał Słowacian.